Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Dzisiaj będziemy kontynuować nasz cykl, który zatytułowaliśmy W imieniu Jezusa. Zgodnie z poleceniem apostoła Pawła, który powiedział: wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A jest to zapisane w liście do Kolosan, rozdział 3, werset 17. Jeśli ktoś nie nauczył się tego fragmentu na pamięć, to jeszcze będzie kilka kazań w tym cyklu i na pewno ten fragment wszyscy będziemy znać. I do tej pory powiedzieliśmy sobie, że chcemy zobaczyć, jak żył Pan Jezus, co robił, jak to robił, by mieć taki dobry start do działania rzeczywiście w Jego imieniu. Omówiliśmy już to, jak Pan Jezus ewangelizował, tak w skrócie w dwóch zdaniach to. Po pierwsze, głosił ludziom, aby się opamiętali i po drugie przyjęli Ewangelię. Pan Jezus potem dał taki nakaz swoim uczniom, aby oni też szli na cały świat, głosili Ewangelię. I oni to czynili. Jak ktoś nie był na tym kazaniu, to można sobie sięgnąć do strony internetowej, tam jest wtedy więcej szczegółów. Ale Pan Jezus nie tylko ewangelizował, ale również czynił ludzi uczniami. I o tym mówiliśmy ostatnim razem. A czynił uczniami w taki sposób, że powoływał ich do uczniostwa, tak? Potem odpowiednio nauczał, wysyłał na tak zwane praktyki i na koniec, kiedy już umarł i zmartwychwstał, kiedy spotkał się ze swoimi uczniami po raz ostatni, powiedział do nich, a jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wersety od 18 do 20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli kiedy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i teraz czyńcie uczniami wszystkie narody, to wymienił dwie rzeczy, które powinni w tym robić. Po pierwsze, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a po drugie, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I dzisiaj sobie omówimy to pierwsze polecenie. To znaczy, co to znaczy? Dlaczego to jest ważne, żeby czyniąc ludzi uczniami, chrzcić ich? I w ogóle czym jest chrzest? W naszych Bibliach występuje słowo chrzest, a to jest w oryginale greckim słowo baptizo. I to słowo baptizo zbudowane jest jakby z takich dwóch części. Z rdzenia bapto i do tego rdzenia jest dodana sylaba is. Następuje to w taki sposób. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest ważne, aby zrozumieć, czym jest chrzest. Jeżeli w języku greckim mamy jakiś czasownik i wprowadzona zostaje do niego sylaba is, to z reguły nadaje to czasownikowi charakter taki przyczynowy. Czyli ta czynność, o której mówi czasownik, musi być przez kogoś spowodowana. Ona nie dzieje się sama. I tak, słowo bapto, czyli bez tego is, znaczy zanurzać. A po wprowadzeniu tego is, baptizo, powstaje nam i znaczy spowodować, że coś zostaje zanurzone. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ zanurzyć coś może się samo, prawda? A słowo baptizo znaczy, że musi być coś, co jest zanurzane. Ja wam pokażę to na przykładzie gąbki. Tym jest gąbka. Musi być ktoś, kto to zanurza I musi być ośrodek, w którym to jest zanurzone. Ja mam wodę z miską. Rozumiemy? Muszą być te trzy rzeczy, żeby to słowo baptizo, które występuje w Nowym Testamencie jako chrzest, oddało to, co rzeczywiście dzieje się w trakcie chrztu, o którym mówi Nowy Testament. Gdybyśmy mówili o chrzcie ludzi, bo tu podałam przykład na gąbce, to taki chrzest, zanurzenie, to greckie baptizo, znaczy, że musi być osoba, która jest zanurzana, musi być ośrodek, w którym następuje zanurzenie i musi być osoba zanurzająca. I Nowy Testament mówi nam o czterech rodzajach chrztów. I to jest chrzest, który nazywałam sobie chrztem Jana Chrzciciela, czyli to jest ten chrzest, którym chrzcił Jan Chrzciciel innych ludzi przychodzących do niego. Chrzest chrześcijański, chrzest cierpienia i chrzest w Duchu Świętym. Omówimy sobie teraz kilka z tych rodzajów chrztu po to, aby zobaczyć, kto kogo zanurza, w czym zanurza i po co zanurza. Skoro to jest ważne, jeśli Jezus powiedział, idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, to omówimy go sobie na oddzielnym kazaniu, więc dzisiaj celowo go pominę, ale chciałabym wspomnieć co nieco na temat chrztu cierpienia, ponieważ na ten temat mówi się generalnie niewiele i myślę, że są chrześcijanie, którzy w ogóle o nim nic nie wiedzą. Chrzest cierpienia dotyczy właściwie Pana Jezusa i on wspomina o nim w Ewangelii Łukasza, rozdział 12, werset 50. To są słowa Pana Jezusa. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. I w podobny sposób Pan Jezus mówi w Ewangelii Marka, rozdział 10, werset 38. To jest sytuacja, kiedy przychodzą do Niego synowie Zebedeusza. Ostatnio mówiliśmy sobie, kto nimi jest. Pamiętacie ich imiona? Jakub, tu dobrze powiedziałeś, i Jan. Jakub i Jan. Przychodzą do niego synowie Zebedeusza i mają taką prośbę, że kiedyś już w niebie, w Królestwie Bożym tam u Boga, będą chcieli siedzieć jeden po prawicy, a drugi po lewicy Jezusa. I wtedy Jezus im odpowiada w taki sposób. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Jezus wiedział, co go czeka. Zresztą wcześniej, przed tymi wypowiedziami, on o tym mówi. Wiedział, że będzie złożony na nim grzech całego świata, wiedział, że będzie musiał umrzeć, wiedział, że będzie musiał wiele wycierpieć. I on, mając tą świadomość, mówi, że chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Dlatego ten chrzest ogólnie nazywamy chrztem cierpienia. Na czym polega ten chrzest? Tak jak powiedzieliśmy sobie, aby mówić w ogóle o chrzcie, to muszą być te trzy rzeczy, czyli musi być osoba zanurzana, musi być ośrodek, w którym następuje zanurzenie i musi być osoba zanurzająca. Jak to wygląda w tym przypadku? Nie ma problemu z tym, kto jest osobą zanurzaną, bo Jezus mówi, że on ma przyjąć to cierpienie, on ma być zanurzony, on ma być ochrzczony, więc osobą zanurzaną jest Jezus. W czym nastąpi to zanurzenie? W cierpieniu, tak? On ma być zanurzony w cierpieniu. A przez kogo jest zanurzany? Kto na nim składa grzechy całego świata? Przez kogo jest zanurzany? Podpowiem, dokładnie przez tą samą osobę, która potem wzbudzi go z martwych, bo zwykle ta sama osoba zanurza i wynurza, tak? Czyli zanurzany jest w tym cierpieniu przez Boga. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Kiedy mówimy o chrzcie, to każdy chrzest, każde zanurzenie powinno nastąpić z woli osoby, która jest zanurzana. Do takiego chrztu nikt nikogo nie powinien przymuszać. Czy w tym przypadku Jezus, który ma być zanurzony, który był zanurzony w cierpieniu, zrobił to z własnej woli. W Ewangelii Jana, rozdział 10, wersety 17-18 czytamy tak. Dlatego Ojciec miłuje mnie, to są słowa Pana Jezusa, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Także Pan Jezus z własnej woli poddaje się temu zanurzeniu w cierpieniu. Jaki jest cel tego, że Jezus jest zanurzony w cierpieniu, zanurzony w śmierci? Jaki jest cel? Zanim wyświetlę, to chciałabym, żebyście mi z sali tu odpowiedzieli. Jaki jest cel? Dlaczego Jezus musiał cierpieć? Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Aby dla zbawienia, i to jest pierwszy planowy cel, przychodzi coś wam jeszcze do głowy? Ale Leszek Korzeniecki mówił, dla uzdrowienia. Jeszcze coś? Jak czytamy na przykład 53 rozdział z Izajasza, to tam widzimy, że celem śmierci, cierpienia Jezusa jest nasze zbawienie, nasze uzdrowienie, nasze uwolnienie. Jest jeszcze jeden bardzo ważny cel, ale o nim będę mówiła przy końcu tego kazania. Także widzimy, że tak wyglądał ten chrzest cierpienia Pana Jezusa, o którym wspomina Nowy Testament. Kolejne dwa chrzty wymienione w Nowym Testamencie to są tak zwane chrzty wodne. Jeden to jest chrzest Jana Chrzciciela, a drugi to jest chrzest chrześcijański. Jeden i drugi to jest zanurzenie w wodzie i wynurzenie z tej wody. I teraz moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy jest jakaś różnica między jednym chrztem a drugim chrztem? Czy ten chrzest chrześcijański, który my praktykujemy do dnia dzisiejszego, to jest dokładnie ten sam chrzest, którym chrzcił Jan? Myślę, że prosta odpowiedź na to pytanie i taka oczywista jest w pewnym fragmencie, który opisuje nam konkretną sytuację związaną właśnie z obydwoma chrztami. A fragment ten zawarty jest w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, wersety od 1 do 5. Przeczytamy sobie, chociaż to taki dłuższy fragment, ale spokojnie, pomalutku. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Tutaj mamy taką sytuację, że Paweł przychodzi do Efezu i w Efezie spotyka grupę uczniów. Na początku myśli, że to jest grupa chrześcijan, grupa uczniów Jezusa, ale po krótkiej rozmowie widzi, że to jest grupa uczniów Jana. Wtedy on mówi im o Jezusie, głosi Ewangelię i potem ich chrzci w imieniu Jezusa. Ci uczniowie już byli ochrzczeni chrztem Jana. Więc gdyby chrzest Jana był tożsamym z tym chrztem chrześcijańskim, to Paweł nie musiałby ich chrzcić drugi raz. Zgadza się? Jeżeli po informacji, kim jest Jezus, po krótkiej Ewangelii, nie wiem czy krótkiej, tu mamy krótko to zapisane, po takiej informacji oni przyjmują chrzest jeszcze raz, to znaczy, że to musi być inny chrzest. Czym więc był chrzest Jana? Tak najkrócej, a równocześnie najbardziej treściwie jest chyba o tym napisane w Ewangelii Marka. Tutaj mamy fragment, pierwszy rozdział, trzeci werset do piątego i to jest fragment, który mówi, tak krótko nam streszcza całą misję, działalność Jana Chrzciciela. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy. Pastorze, musimy zmienić tą lampę. I wszyscy mieszkańcy. Otwieramy Biblię Jerozolimy, a on chrzcił ich w Jordanie, wyznających grzechy swoje. Widzimy więc, że misją i działalnością Jana Chrzciciela, celem tego, co on robił, to było przygotowanie drogi dla Pana. On mówi, gotujcie drogę dla Pana. Jak to się działo? I tu podkreślamy sobie kolejne miejsca. Po pierwsze, głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Po drugie, chrzcił w Jordanie tych ludzi, którzy wyznawali swoje grzechy. Więc działalność Jana Chrzciciela polegała na tym, że głosi, prostujcie swoje ścieżki, bo idzie Pan, przygotujcie swoje serca, bo nadchodzi Zbawiciel, ten, którego oczekiwaliście tyle lat. Przygotujcie się. W tym celu, po pierwsze, nawróćcie się, tak? To był chrzest nawrócenia, a po drugie, wyznawajcie swoje grzechy i kiedy oni publicznie wyznawali swoje grzechy, on wtedy ich chrzcił w Jordanie, czyli zanurzał i wynurzał. Na tym polegała misja Jana Chrzciciela i ten chrzest. Czyli jeżeli byśmy chcieli wrzucić to w ten nasz szablon chrztu, to powiedzielibyśmy, że osoba zanurzana to była osoba wyznająca grzechy. Ośrodek, w którym nastąpiło zanurzenie, była rzeka Jordan. Natomiast osobą zanurzającą był Jan. Ważną rzeczą jest, że ci ludzie, którzy słuchali Jana, oni dobrowolnie chcieli być ochrzczeni. Więc przychodzili, prosili Jana, on ich chrzcił. Wyznawali swoje grzechy, on ich chrzcił. Celem tego chrztu, cel tego chrztu to był taki publiczny dowód na to, że oni okazali skruchę i chcą zmienić swoje życie, oczekując na Zbawiciela. Bardzo ważną rzeczą było to, że ludzie okazywali skruchę i wyznawali grzechy. To znaczy, że chcieli zmienić swoje życie. Było to na tyle ważne, że jak przychodziły do Jana osoby, które chciały się ochrzcić, ale Jan nie widział tego, że okazały skruchę w swoim życiu, to nie chciał ich ochrzcić. Kiedyś przyszli do Jana faryzeusze i saduceusze i właśnie chcieli od niego chrztu. I przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 3, wersety 7 i 8. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Dla Jana ważne było to, aby ludzie pokazali to, że opamiętali się, że się odwrócili od starego życia i chcą wkroczyć w nowe życie, oczekując na Zbawiciela. Przypominam raz jeszcze, bo celem tego chrztu było takie publiczne pokazanie skruchy, która zobowiązywała tych ludzi do lepszego życia. Ale Jan tutaj odmawiał chrztu faryzeuszom, którzy byli może obłudni, inaczej żyli, inaczej głosili i odmawiał im chrztu. Ale Jan próbował odmówić chrztu jeszcze jednej osobie, która była zupełnie inna niż faryzeusze. I osobą tą, kto był? Pan Jezus. Była sytuacja, że Pan Jezus przyszedł do Jana. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Więc najpierw przychodzi Jezus do Jana, a Jan mówi, że nie chce go ochrzcić, bo to on potrzebuje chrztu od niego. Czyli widzimy, że powód, dla którego Jan odmawia chrztu Jezusowi, to nie to, że on się nie opamiętał jak faryzeusze, tylko to, że on jest święty i on nie potrzebuje tego chrztu. On żadnego grzechu nie popełnił, więc nie ma z czego się opamiętać. On żadnego grzechu nie popełnił, więc nie ma czego wyznawać. Ale Jezus mówi do Jana, ustąp teraz. I Jan ustąpił i ochrzcił go. A ten powód, dla którego Jezus powiedział, ustąp teraz i jednak ochrzcij mnie, był taki, że godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jezus wskazuje, że w oczach Boga to jest sprawiedliwą rzeczą, aby się ochrzcić, aby przyjąć chrzest. Dlaczego Jezus to zrobił? Jezus w ten sposób z jednej strony okazał posłuszeństwo Bogu, ale z drugiej strony on daje też przykład swoim uczniom, że powinni iść jego śladami, powinni robić to, co on. Powinni w swoim życiu, kiedy się nawrócą, też się ochrzcić. I apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, rozdział 2, wersety 21-22, pokazuje to, że Chrystus właśnie stawał się takim wzorem dla swoich uczniów w różnych sytuacjach. Tutaj jest mowa o tym, że Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór. Po co? Abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. Widzimy, że Jezus grzechu nie popełnił, Jezus nie musiał się chrzcić, Jezus nie musiał wyznawać, ale Jezus zostawia wzór w wielu sytuacjach z życia Jego z uczniami, po to, aby oni szli Jego śladami. I w tym przypadku, chrztu jest podobnie. On zostawia wzór do naśladowania. Dlatego ludzie, którzy uwierzą w Jezusa, przyjmą Jego dzieło zbawienia, Jego ofiarę, powinni się ochrzcić z tego samego powodu, z którego ochrzcił się Jezus, czyli aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Chrzest Jezusa był takim zewnętrznym aktem posłuszeństwa wobec woli Ojca, wskazującym Jego wewnętrzną sprawiedliwość, która była w Jego sercu. No i teraz jak to ma się do naszego chrześcijańskiego chrztu? Na wzór Jezusa też jesteśmy zanurzani w wodzie, wynurzani, wykazując posłuszeństwo wobec tego, co w oczach Boga jest sprawiedliwe, czyli potem sobie powiemy też, dlaczego Pan Bóg chce, abyśmy się chrzcili, ale na razie po prostu zostańmy przy tym, że to jest sprawiedliwe w oczach Pana Boga. Więc osobą zanurzaną w chrzcie chrześcijańskim jest osoba nawrócona, osobą, która zanurza, to jest inny chrześcijanin, a ośrodek, w którym następuje zanurzenie, to jest woda. I oczywiście ten warunek, że osoba przystępuje do chrztu dobrowolnie, nie jest zmuszana, też powinien być spełniony. Także gdybyśmy chcieli sobie zobaczyć, jaka jest różnica między chrztem chrześcijańskim a chrztem janowym, to widzimy, że ludzie, którzy przychodzili do Jana, powinni się opamiętać, wyznać grzechy i wyznając je być ochrzczeni na dowód tego, że chcą żyć w sprawiedliwości. W przypadku chrześcijan ludzie też nawracają się, tak? Ludzie wyznają grzechy, niekoniecznie publicznie, mogą wyznawać Bogu, prawda? Jak chcą publicznie mogą, ale nie muszą. Wyznają Bogu i wiarą przyjmują ofiarę Jezusa, tak? Bez tego w ogóle nie są zbawieni. Więc te warunki, które były u Jana do chrztu, one są spełnione tak początkowo, ale dopiero po tym wszystkim, kiedy chrześcijanie przyjmują wiarą usprawiedliwienie Jezusa, dopiero po tym oni są chrzczeni, nie aby wyznać grzechy, tylko aby pokazać, że żyją dla sprawiedliwości. Tak jak Jezus pokazał, że jest sprawiedliwy wewnątrz, tak i oni, kiedy nawrócili się, wyznali Bogu grzechy, przyjęli wiarą w to, że Jezus umarł za nich, stają się sprawiedliwi. Pastor wspominał o tym dzisiaj też wcześniej tak fajnie, że mamy tą sprawiedliwość Pana Boga w nas i dopiero wtedy następuje chrzest, który jest pokazaniem tej sprawiedliwości. A tak w ogóle chrzest chrześcijański jest obrazem właściwie tego, co zrobił dla nas Pan Jezus. Pan Jezus, składając siebie w ofierze, poniósł śmierć za nasze grzechy, potem był pogrzebany i później zmartwychwstał. I te trzy rzeczy składają się na ofiarę Jezusa zamiast nas. I właśnie chrzest chrześcijański obrazuje te rzeczy. Śmierć Jezusa i pogrzeb Jezusa to jest zanurzenie, a zmartwychwstanie to jest wynurzenie. Czyli Jezus umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał i kiedy ludzie są chrzczeni, to dzieje się dokładnie to samo, czyli pokazują, że razem z Jezusem są umierają, są pogrzebani, zanurzeni pod wodę, tak? I potem zmartwychwstał Chrystus, więc oni zmartwychwstają do nowego życia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział, tak o tym napisał, wersety 3-4. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Więc Paweł potwierdza nam to, że przez chrzest jest obrazem tego, co się stało. Razem z Jezusem umieramy dla grzesznego życia i wstajemy do nowego życia, do życia w sprawiedliwości. I on jakby kontynuuje tą myśl w 11 wersecie tego samego rozdziału. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Podobnie i wy, pisze do wierzących, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga. Co to znaczy, że ktoś jest umarły dla grzechu? Aby zobrazować, co to znaczy, że ktoś jest martwy dla grzechu, ja poprosiłam Andrzeja, aby zagrał mi tu pewną scenkę. Poprosiłam go, aby na chwilę wcielił się w osobę, która jest wielkim grzesznikiem. Ma dużo różnych grzechów na swoim koncie, ale my pokażemy tutaj tylko jeden grzech. Największym problemem tego człowieka, którego będzie grał Andrzej, będzie nadużywanie alkoholu w dużych ilościach. Więc wyobraźcie sobie sytuację, taka osoba po całonocnej libacji wraca do domu nad ranem. No, nie wiem jak wam, ale mnie on wygląda na martwego teraz. Tak więc dostał tak na pierwszy rzut oka atak serca i nie żyje. Na stole cały czas stoi coś, co było jego problemem. Ale czy jest w tej chwili ten alkohol jego problemem? Czy on dalej go kusi? Nie ruszę dalej, póki nie usłyszę odpowiedzi. Czy ten alkohol dalej kusi tego człowieka, żeby się napić? Nie. Dlaczego? Bo nie żyje, bo jest martwy. On umarł dla tego alkoholu. On umarł dla tego grzechu. Czy jeżeli ten człowiek był agresywny względem swojej żony, kiedy wypił, to czy ta agresja teraz będzie problemem? Dlaczego? Bo nie żyje. bo jest martwy. On umarł dla agresji. I podobnie Paweł mówi, że my mamy być martwi dla grzechu, a żyjący dla Boga, żyjący dla sprawiedliwości. Andrzejku, dziękuję Ci bardzo. I można by się zastanawiać, w jaki sposób to osiągnąć? W jaki sposób to osiągnąć, że rzeczywiście, kiedy nawracamy się do Boga, kiedy stajemy się Jego dziećmi, jesteśmy martwi dla grzechu? Bo chrzest obrazuje nam ten fakt, że stajemy martwi się dla grzechu, a powstajemy do życia z Panem Bogiem. Ale chrzest nie jest żadnym, nie wiem, czarodziejskim czynem, który sam w sobie sprawi, że my ochrzcimy się, więc nagle przestajemy grzeszyć i jesteśmy całkowicie święci, znaczy bezgrzeszni. Jak więc sprawić, aby nasze życie było rzeczywiście odzwierciedleniem tego, co tutaj mówi Paweł, że stajemy się martwi dla grzechu, a żyjemy dla Boga? Daje nam praktyczną radę Paweł w wersecie 14 tego samego rozdziału, czyli 6 listu do Rzymian. Pisze, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Nie jesteśmy pod zakonem, czyli nasze zbawienie nie zależy od pełnienia dobrych uczynków. Nie jesteśmy zbawieni przez to, że dobrze czynimy. Jesteśmy zbawieni przez to, że Jezus umarł za to, co już źle zrobiliśmy, wziął karę na siebie i my jesteśmy zbawieni, jesteśmy w oczach Boga sprawiedliwi. Ale w naszym życiu tego grzechu, w którym żyliśmy, cały czas jest dużo dookoła i teraz jak żyć martwym dla tego wszystkiego, co nas kusiło, a żywym dla Boga? I apostoł Paweł mówi, grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. Czyli tym, co sprawia, że grzech nad nami panować nie będzie, to jest to, że jesteśmy pod łaską. Co to znaczy, że jesteśmy pod łaską? W tym kościele dużo mówiło się na temat łaski, ja tylko przypomnę. Łaska to z jednej strony niezasłużona Boża przychylność względem nas, ale z drugiej strony to jest Boża moc działająca w nas. Kiedy się nawracamy, to Pan Jezus mieszka w nas. Tak? Od tego momentu Duch Święty mieszka w nas. Jego moc jest w nas i On daje nam siłę do tego, aby grzech już nas nie kusił. On będzie próbował, ale my mamy siłę powiedzieć nie. Dokładnie tak jak pastor wcześniej mówił. Sam nie mogę, ale w Jezusie mogę wszystko. Sama nic nie mogę, ale z Bożą mocą mogę wszystko. Jezus mówi, aby ludzi czynić uczniami. Uczniostwo to jest proces, więc to się nie dzieje tak od razu. Ale my mamy uczyć się, chodząc z Jezusem, tego, że mamy siłę i moc walczyć z grzechem. I nasze życie powinno być przez Boga cały czas przemieniane. Zacytuję jeszcze raz to, co powiedział Tomek, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Sama nic nie mogę, ale w Nim mogę wszystko. Nie ma żadnych ograniczeń. Piotr w liście pierwszym, rozdział 2, 24 powiedział, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. To zdanie pokazuje nam, że dla Jezusa ważną rzeczą jest to, byśmy żyli w sprawiedliwości. Popatrzcie, tutaj podany jest kolejny cel, nawet nie wiem, czy nie główny cel, śmierci Jezusa Chrystusa. Piotr mówi, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, czyli wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i poszedł na ten krzyż. Po co? Abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. To jest ważne, aby nauczyć się żyć życiem sprawiedliwości. Nie o własnych siłach. O sile Ducha Świętego, o sile Pana Jezusa. Tak więc pamiętajmy o tym, że Jeżeli będziemy ludzi czynić uczniami, czasami też jesteśmy w procesie uczniostwa, każdy z nas, to bardzo ważną rzeczą jest, aby chrzcić ludzi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wcześniej oczywiście ci ludzie muszą wiedzieć, czym jest chrzest, więc trzeba ich o tym poinformować, ponieważ taki chrzest musi być z własnej woli. Do tego nie można nikogo zmusić. Przypominam więc, co jest celem chrztu. Celem chrztu jest pokazanie tego, że umarliśmy dla grzechu, żyjemy dla sprawiedliwości. Celem chrztu jest pokazanie, że jesteśmy sprawiedliwi sprawiedliwością Jezusa, tak jak On był sprawiedliwy. I Bóg chce, bo w Jego oczach jest to sprawiedliwe, aby się chrzcić. Tak z dydaktycznego punktu widzenia, jakbym chciała popatrzeć jeszcze na chrzest, to jest świetny środek dla dobrego nauczyciela, który pokazuje, co jest najważniejsze. Każdy nauczyciel, jak ma jakąś tam, nie wiem, wykłada coś i tak dalej, zaczyna od podstaw. A potem, żeby nie wiem, w jak skomplikowane rzeczy wchodzić, to te podstawy zawsze trzeba przypominać, bo najważniejsza jest ta baza. Dlatego ktoś, kto z matematyki rozwiązuje wielkie całki, to i tak musi sobie przypominać, jak tam się mnoży, dodaje i tak dalej, aż to wejdzie w krew, aż to będzie normą. Podobnie i tutaj, popatrzcie. Pan Bóg daje nam słowo, daje nam nauczycieli, kaznodziei, my uczymy się różnych rzeczy, czytamy różne rzeczy, ale wprowadza chrzest jako no, taki zwyczajowy element dla jego dzieci, dla społeczności. I popatrzcie, co się dzieje. Za każdym razem, kiedy osoba jest chrzczona, to przypomina nam to, co się z tą osobą stało, czyli umarła dla grzechu, powstała do sprawiedliwości. I to jest taka lekcja dobrego nauczyciela dla nas, dla Kościoła, który obserwuje ten chrzest, że ktoś umiera dla grzechu i żyje dla sprawiedliwości. Jak jesteśmy przy chrzcie, to jeszcze chciałabym zwrócić wam uwagę tylko na jedną rzecz. Tutaj mówimy o chrzcie wodnym, o tym dosłownym chrzcie, który się odbywa fizycznie. Ale powiedzieliśmy sobie, że słowo chrzest to jest zanurzenie. A już parę miesięcy wcześniej mówiliśmy, czym jest imię Boga. Powiedzieliśmy, że imię Boga to Jego charakter. Popatrzmy teraz na ten werset tak troszeczkę inaczej. Nie w sensie takim fizycznym, że chrzcząc, czyli zanurzać w wodzie i tak dalej, to wszystko, o czym mówiliśmy, ale tak dosłownie jak pisze, chrzcząc, czyli zanurzać ludzi, zanurzać uczniów w imieniu, czyli w charakterze Ojca, w imieniu Syna, czyli w charakterze Syna i w imieniu Ducha Świętego. Słuchajcie, kiedy uczymy ludzi, bo to wszystko jest w kontekście uczniostwa, prawda? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w imieniu Boga. Możemy na to popatrzeć w taki symboliczny sposób i pomyśleć, że ucząc ludzi musimy zanurzać ich w charakterze Boga. Imiona Boga mówią o Jego charakterze, mówią o tym, że Bóg jest miłością. Więc kiedy prowadzimy ludzi w uczniostwie, zanurzajmy ich w miłości Boga tak, aby nią ociekali, aby na co dzień wiedzieli, jak Bóg ich kocha. Kiedy inne określenia Boga mówią, że Bóg jest naszym lekarzem, jest naszym uzdrowicielem, to ucząc ludzi, zanurzajmy ich w tym, żeby oni wiedzieli, że zamiast lekarstw czasami warto najpierw, nie czasami, zawsze warto najpierw przyjść do Pana Boga, zanurzać się w tym uzdrowieniu, które dla nas ma. Bóg jest łaskawy, więc zanurzajmy ich w Jego łaskawości. Bóg jest sprawiedliwy, więc zanurzajmy ludzi w Bożej sprawiedliwości. Tak, aby ktoś nie żył tylko nadzieją tego, że Bóg jest miłosierny i łaskawy i będzie wszystko okej. Okay. On też jest sprawiedliwy. Bóg też jest sędzią. Z drugiej strony, jak popatrzymy tutaj na te obrazki, to one wszystkie mówią, wszystkie 10 mówią o tym, kim jest Jezus. Jezus jest dobrym pasterzem. Rozumiecie? To są imiona naszego Pana, które mówią, jaki On jest. Więc prowadząc ludzi jako uczniów, powinniśmy ich zanurzać w tym charakterze Boga. Sami też powinniśmy nim nasiąkać. Poza tym, ucząc ludzi, tutaj mamy ten drugi, człon, jeszcze powinniśmy uczyć ich przestrzegać wszystkiego. Pan Jezus mówi, co wam przykazałem, ale na ten temat będziemy mówić już innym razem, nie dzisiaj. Ja dzisiaj mam prośbę jeszcze do Ady i pozostałej części zespołu, abyśmy na koniec zaśpiewali jeszcze raz pieśń, która już była śpiewana. Jezus daje nam zbawienie, bo w Jezusie naprawdę mamy wszystko. I to jest najważniejsze. On daje nam zbawienie, On daje nam życie. Możemy zanurzać się w Jego radości, możemy zanurzać się w Jego miłości, możemy zanurzać się w Jego pokoju i korzystajmy z tego.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.